Słuchaj od rana.
Partnerem merytorycznym audycji Zwiedzaj z Radiem Gdańsk jest miesięcznik podróżniczo-geograficzny Poznaj Świat.
Tak, dzisiaj ta muzyka będzie zdecydowanie nastrojowa, a to dlatego, proszę Państwa, że będziemy podróżować w czasie, w momenty naszej historii bardzo odległe, bo nawet do XIII wieku, do miejsc, które mają rodowód słowiański. Będziemy odwiedzać miejsca, które być może niewielu z nas są znane, a być może wielu z Państwa te miejsca kojarzy, bo na przykład tam mieszka. Nie wiem, gdzie jesteśmy teraz, ale na pewno wybierzemy się do Swołowa. Dzień dobry, Andrzeju.
Dzień dobry.
Andrzej Stachowiak, Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Będziemy, proszę Państwa, dziś w okolicach Słupska, do którego przyznaję, mam pewną słabość. Lubię tam bywać, lubię to miasto, lubię jego mieszkańców, lubię miejsca, które tam są, lubię Witkacego i to miejsce, w którym one... te obrazy Witkacego są. Natomiast dziś ze Słupska ruszymy, gdzie najdalej było, dokąd było najdalej, które miejsce jest najdalej położone od Słupska, chociaż cały czas jesteśmy na terenie gminy tak naprawdę.
Tak. Nasz projekt obejmował gminę Słupsk jedynie, także my tutaj jeździliśmy odwiedzać cmentarze w granicach gminy Słupskiej. Chyba najdalej jest tak ze Słupska Warblino. To jest taka południowo-wschodnia rubież gminy.
Czyli nie trzeba daleko jechać od Słupska, żeby poszukać historii. Historii tych ludzi, którzy spoczywają na tych nekropoliach, które odwiedziliście. Było ich... ponad 40, prawda? Bo miejscowości dokładnie chyba 31, jak czytałam na stronie Muzeum w Swołowie.
A to były dokładnie 44 nekropolie.
Ponad 40.
Zapomniane nekropolie w 31 miejscowościach. Na niektórych z nich nie sposób było się pojawić, ponieważ albo były to tereny wojskowe, tak jak w Radzikowie.
Tak, tam jest w ogóle smutna historia, prawda? Bo tak naprawdę ten cmentarz zniknął i już nie ma szans, żeby upamiętnić tych, którzy na tym cmentarzu w Radzikowie spoczywali, bo on się znalazł, bodaj, jeśli dobrze pamiętam, pod pasem, prawda? Pod pasem dla samolotów.
Tak jest. I parę lat temu, bodaj 5 lat temu, podczas budowy słynnej tarczy antyrakietowej w Radzikowie, pracownicy natrafili na fragmenty nagrobków. Jeden z nich ktoś nieopatrznie umieścił na Facebooku żeliwny fragment nagrobka z sygnaturą fachowców, znaczy wyrabiających te żeliwne krzyże ze Słupska. No i tak sprawa się, że tak powiem, rypła.
I okazało się, bo się wydało, tak, że coś takiego tam jest.
Na terenie budowy jest cmentarz z kośćmi ludzkimi, z fragmentami nagrobków.
Tak, zapomniane cmentarze gminy Słupsk, proszę Państwa, dziś w roli głównej. Ja tak bardzo bym chciała, żeby ta audycja zainspirowała Państwa do obejrzenia wystawy przygotowanej przez Muzeum w Swołowie. Andrzeju, to przez Ciebie wszystko. Ty się uparłeś na to, żeby po tych cmentarzach przejść, żeby sprawdzić, jak one wyglądają, żeby uwiecznić to, co uwiecznić się jeszcze da, żeby spisać w ogóle... no jakby losy też tych miejsc, bo jest to zrobione bardzo starannie. Nie tylko są zdjęcia robione przez wolontariuszy. Mogę wymienić wolontariuszy, którzy ci towarzyszyli w tym projekcie.
Tak, proszę. Jasne.
To bardzo młodzi ludzie zresztą. Przyznaję, że z ogromną sympatią patrzyłam na zdjęcia. Katarzyna Czepiel, Magdalena Kaczmarek, Magdalena Kozak, Mateusz Płatek i Wiktor Więckowski. W 5 dni dokumentowaliście tyle miejsc. To naprawdę było niezłe tempo, muszę przyznać.
Dokładnie. No, rzuciliśmy sobie dość duże tempo i trochę z niekorzyścią dla całego projektu, dla tej dokumentacji, no ale to, co nam się udało zrobić, to można obejrzeć właśnie na wystawie, która jest dostępna również online. Także zapraszam na stronę Muzeum w Słowie. Tam jest link, gdzie można w PDF-ie obejrzeć sobie tę wystawę. Jeśli ktoś nie zawita do Słowa, gdzie obecnie ta wystawa ma miejsce, później ta wystawa zostanie przeniesiona do Głobina, do centrum, Gminnego Centrum Kultury, a później stanie przed spichlerzem, białym spichlerzem w Słupsku. Także Słupszczan również zapraszam na obejrzenie na żywo tej wystawy z elementami, które niestety w sieci nie pojawią się, a są to fragmenty żeliwnych krzyży, które wydobyliśmy z dwóch miejsc. Pierwsze to jest cmentarz przykościelny w Słowie, pierwszy cmentarz tamtejszych mieszkańców. I drugie miejsce to nowy cmentarz, który powstał pod koniec XIX wieku. Jest to cmentarz wiejski położony już za zabudowaniami w kępie drzew. I ten właśnie cmentarz był jakby największą naszą uwagę skupił. Myśmy tam spędzili 2 dni na pracach porządkowych. Wydobyliśmy sporo nagrobków, ale myślę, że jeszcze o tym opowiem.
Tak, do Swołowa wrócimy, dlatego że ja chciałabym, żebyśmy troszkę powiedzieli o historii tych terenów, ponieważ historia zaczyna się od wczesnego średniowiecza, tak naprawdę. Większość miejscowości gminy Słupsk to jest rodowód wczesno-średniowieczny. Przyznaję, że dla mnie było to pewne odkrycie. Nie spodziewałam się, że aż tak. Tam powstawały osady w kształcie owalnicy, bo o tym można poczytać na stronie, a to jest rodowód absolutnie słowiański. No i tu mamy XIII wiek. A z drugiej strony historia tych miejsc, o których mówić będziemy, to raczej ten czas od 1535 roku, kiedy na tych terenach pojawiają się protestanci. Czy źle kombinuję?
Trochę, gdzieś dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele.
Wyprostuj to proszę.
To wyprostuję. To jest tak, że tak naprawdę historia tych ziem, znaczy pobytu tutaj ludności, no sięga znacznie dalej niż średniowiecza.
Tak, tam są osady chyba 8-10 wiek, prawda? Jeszcze wcześniej.
No, czy tam osiedlają się przede wszystkim ludność dawniejszych kultur archeologicznych, ale też stałe osady mają Słowianie, którzy zakładają grodziska. Natomiast historia tych miejscowości wokół Słupska sięga rzeczywiście XII-XIII wieku, może tak bardziej XIII-XIV wieku, kiedy te miejscowości były tworzone jakby i pozostały w takim kształcie, jak dziś możemy obserwować mniej więcej, nieco zmienionym, ale to były jakby podwaliny, także to osadnictwo XIII-XIV wieczne to był w zasadzie początek tych miejscowości. I to osadnictwo rzeczywiście wiąże się z napływem ludności niemieckojęzycznej jednak. Mimo zamieszkiwania ludności słowiańskiej wokół tutaj na tym terenie, to ta ludność słowiańska szybko się germanizowała, bo dominującym językiem był język niemiecki, a ten przełom XVI-wieczny, kiedy wprowadzono protestantyzm na tych ziemiach, no rzeczywiście utrwalił ten etnos niemiecki i ten język, który zaczął tu panować. Także my teraz jakby kojarzymy te miejscowości. Do 1945 roku były to miejscowości niemieckie, przede wszystkim zamieszkałe przez ewangelików.
Też piękna rzecz, o której przeczytałam na waszej stronie. Przepraszam, Andrzeju, że wchodzę ci w słowo, ale bardzo mnie to zafascynowało. Te 130 ponad rodzin, którym nadano takie honorowe, dębowe tablice. Ta uroczystość z maja 1934 roku. Oni po 1945 roku zostali wysiedleni, ale tak naprawdę na tych terenach mieszkali więcej niż 200 lat. To też jest niezwykły rys tej historii, tych terenów.
Tak, to była taka bardzo ciekawa uroczystość. Nadawano wtedy z takim starym rodom rolniczym właśnie te dębowe tablice w ramach podziękowania za to, że zasiedlali te ziemię, tutaj użytkowali te ziemię. Większość tych mieszkańców uroczystość miała miejsce w Starkowie, niedalekiej miejscowości od Swołowa, ale większość tych gospodarzy pochodziła ze Swołowa właśnie. Mm-hmm. Także było sporo takich rodów, a pojawiają się tutaj nazwiska najczęściej Albrechtów. Albrechtów, którzy zasiedlali również w wielkiej ilości gospodarstwa, zagrody tutaj swołowskie. Mówiono również, że Swołowo nazywa się taką wioską Albrechtów. Albrechtów.
No proszę. No proszę. Zanim ruszymy w podróż przez te miejsca, które odwiedziliście i które zostały zapisane w zdjęciach, to powiedzmy jeszcze bardzo ciekawe, ja bym na to nie wpadła, ale to jest genialne, jak można, bo często te płyty, które widzimy, stare płyty, przedwojenne płyty nagrobne, one są zatarte. A wy macie na to bardzo ciekawą metodę, żeby przeczytać jednak to, co na nich jest napisane. Ja od razu wspominam zdjęcie na stronie muzeum, na którym są dwie kartki papieru i użyty był zapewne ołówek. Te kartki są przyłożone do napisu na płycie nagrobnej i on nam się pokazuje w całej okazałości. Chyba nie wszędzie to było takie proste, co? Nie przy wszystkich płytach nagrobnych.
Nie przy wszystkich, ponieważ niektóre z płyt są na tyle zniszczone, że trudno było w ogóle odczytać cokolwiek, czy poskładać przede wszystkim te płyty do jak takie puzzle nawet. W przypadku takich nagrobków, na których się ocalała w całości jest płyta, ale inskrypcja jest nieczytelna, ponieważ nie jest jakby wykuta jest, ale nie są pomalowane te litery. Wtedy właśnie używaliśmy ołówka, kartki i ołówkowaliśmy te napisy. To pięknie wychodziło nawet z taką fakturą na papierze, z taką, można powiedzieć, rzeźbą tej inskrypcji. Także metody są różne na odczytywanie inskrypcji. Jest nawet śnieg.
Żeby był.
Wypełnia jak jest. Prawda, rowki, no kreda również. O. Także sposoby są różne.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo to jest taka troszkę kuchnia pracy historyka, który gdzieś tam szpera w tych dalekich dziejach. I czy ja dobrze odczytałam, że tam jest Reinhold Albrecht na tym zdjęciu? No proszę, więc mamy tych Albrechtów ze Swołowa.
14-letniego Reinholda Albrechta. Obok stoi nagrobek 79-letniego Augusta Albrechta, prawdopodobnie dziadka. Także mamy tutaj jakby całe rodziny skupione wokół jednego miejsca z pięknymi nagrobkami i my w Swołowie jakby wydobywając te nagrobki z ziemi odczytywaliśmy niejako historię Swołowa, nie sięgając do ksiąg metrykalnych czy ksiąg zgonów, które są dostępne również w internecie, także można sprawdzić dokładnie, czy takie osoby zostały pochowane właśnie na swołowskim cmentarzu. Także my znaleźliśmy kilka nagrobków z inskrypcjami i przez to jakby odkryliśmy cmentarz jest takim tekstem kultury, który opowiada o miejscowej ludności, naprawdę a nagrobek skupia jakby historię w jednym miejscu, historię każdego człowieka, tak.
Ja tam jeszcze przeczytałam o Christel Schwichtenberg, która miała 2 tygodnie i odeszła z tego świata. To jest takie poruszające, przyznaję, absolutnie. Więc ja myślę, że wy też taki dreszczyk emocji mieliście, kiedy chodziliście po tych nekropoliach. I mam nadzieję, że państwu taki dreszczyk emocji towarzyszyć będzie podczas naszego spotkania, do którego wracamy za moment, po niewielkiej bardzo przerwie. Dziś, proszę państwa, odwiedzamy zapomniane cmentarze gminy Słupsk. Tam się skupiałam, ale myślę, że takich cmentarzy jest dużo, dużo więcej. Joasia Kruszewska, która jest przewodnikiem turystycznym, napisała pod postem, który zapraszał na tę audycję, że w samym Gdańsku jest blisko 100 takich miejsc, o których nawet nie mamy pojęcia, że tam kiedyś były cmentarze. Więc takich punktów na mapie, które nie są zamknięte, a gdzie są pogrzebani dawni mieszkańcy tych ziem, no nie wiem, chyba nie będzie jakiegoś problemu, jeśli ktoś wybierze się tam i zapali im światełko pamięci. Bo myślę, że jesteśmy im tę pamięć jednak mimo wszystko winni. 28 po 12. Andrzej Stachowiak z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie jest dziś moim i państwa gościem. Wracamy za chwilę. Dziś, proszę państwa, jesteśmy blisko Słupska, na terenie gminy Słupsk. Razem z Andrzejem Stachowiakiem z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Będziemy spacerować po zapomnianych nekropoliach, po cmentarzach, które zostały po mieszkańcach tych ziem, którzy po 1945 roku zostali wysiedleni, a ich miejsce zajęli Polacy z Kresów i ci, którzy przyjechali tam tak naprawdę z całej Polski. Cmentarze zostały. Odwiedziliście, Andrzeju, ponad 30 miejscowości, odwiedziliście ponad 40 cmentarzy parafialnych lub rodowych, bo i takie się pojawiają, prawda? Takie przy pałacach dla konkretnej rodziny stworzone. Zacznijmy od Bierkowa. Jesteśmy w krainie, w Kratę, więc to miejsce niezwykle piękne. Pierwsza wzmianka tej miejscowości z XVII wieku, więc jest naprawdę kawał historii. To jest taka miejscowość, w której nawet były nazwy ulic, co mnie, przyznaję, zachwyciło. To taka była chyba bardzo bogata, duża wieś. Cmentarz założony w końcu XIX wieku. Trochę mi było smutno, kiedy przeczytałam, że teren został wyrównany z pychaczem, a nagrobki, stare nagrobki, zepchnięto na skraj tego cmentarza. Tak. Bierkowo.
Tak, Bierkowo. Tutaj gwoli ścisłości chciałbym powiedzieć, że ten projekt, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, jest realizowany, był realizowany przez Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej Słupia.
Tak.
I to był jakby główny realizator tego projektu.
Tutaj jest też Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Tak.
Także oddajemy cześć tym, którzy maczali palce w tym niezwykłym projekcie.
Tak, a co wracając do Bierkowa, ta miejscowość jest taką perełką gminy Słupsk, bo tutaj znajduje się sporo jeszcze zabudowy takiej zabytkowej, szachulcowej. Jest wiele miejsc ciekawych, zabytków, które zostały również opisane na tablicach takich dla turystów, że każde miejsce, każdy zabytek, każde takie ciekawe, ważne miejsce w tej małej wsi jest opisane. Również opisany jest cmentarz na tablicy osobnej, przy czym ja do tytułu jakby tej tablicy troszkę mi się przyczepił, bo napisane jest tam cmentarz Prabierkowian.
No, a tak, rzeczywiście cytujecie tę tablicę na stronie muzeum.
Pierkowianie dawniej przed 1945 rokiem było jakąś społecznością czy kulturą archeologiczną bardziej. Tak to wygląda. Natomiast byli to Niemcy wyznania ewangelickiego, pochowani tam. No i co, cóż pozostało po tym cmentarzu? Ja znam jedynie relacje, jak wyglądały powojenne lata, jak co wydarzyło się w tym miejscu po wojnie. No, był to zwyczajnie w późniejszym czasie śmietnik. Po prostu ludzie tam wyrzucali śmieci. Te nagrobki gdzieś tam leżały pod tymi stertami śmieci, podobnie jak w Słowie. Natomiast ostatnio powstała inicjatywa z Sołtys Bierkowa, podjęła taką inicjatywę, żeby ten cmentarz uporządkować w końcu. Ja rozumiem, trzeba uprzątnąć śmieci, prawda? To były góry śmieci. Natomiast no nie jestem zwolennikiem takich metod jak wjeżdżanie spychaczem i sprzątanie cmentarza. Niestety razem z tymi nagrobkami zepchnięto na ten skraj cmentarza również kości ludzkie. Kiedy ja tam byłem zaraz po tej akcji porządkowej, no, znalazłem niestety kości ludzkie. I to jest troszkę przerażające. Chce się dobrze zrobić, ale wychodzi nie tak, jak powinno.
Tak troszkę chyba trzeba się zastanowić, zanim się podejmie taką inwestycję, zanim się wejdzie na taki teren, że dobrze byłoby z dużym szacunkiem jednak traktować to, co pozostało po dawnych mieszkańcach tych ziem. Przenieśmy się do Bukówki. Tu się pojawia nazwisko Below, von Below, Puttkamerowie i te nazwiska przewijają się przez wiele miejscowości na tym terenie, po którym podróżowaliście po nekropoliach, tych zapomnianych nekropoliach. I myślę, że o von Belowach i o Puttkamerach chyba troszkę powinniśmy wspomnieć. Co ty na to?
Ja myślę, że tak. Przy czym ja nie jestem historykiem, ja jestem etnologiem. Mnie interesuje relacje ludzi. Tak. Historia jest mi jakby pomocniczą taką nauką, że tak powiem.
Daje narzędzia do tego pytania, prawda? Chyba tak, troszkę. Dokładnie. Podpowiedzi.
Jeśli chodzi o Belowów, jest to bardzo ciekawa rodzina. Jak mówiłaś, to nazwisko się pojawia w wielu miejscowościach. Natomiast oni rezydują, na pewno w Redencinie mieli swoją siedzibę, taką najbardziej znaną. W Redencinie koło Słowowa. Jest to taka ciekawa miejscowość z dwoma cmentarzami rodowymi. I a propos takich badań terenowych, jakie ja wykonuję jako etnolog, ja się pytam ludzi, co wiedzą na temat cmentarza. Oni mi opowiadają to, co pamiętają, to, co przekazują im starsi mieszkańcy. W sąsiednim Gacu są również dwa cmentarze. Jeden z nich jest położony w kępie drzew w środku pola i tam jest również kaplica, bardzo zaniedbana. W zasadzie stoją tylko mury tej kaplicy. I w kilku źródłach znalazłem informację, że była to kaplica rodowa Zicewiców.
A tak.
Zicewiców, tak?
Zicewiców chyba, tak to się czyta, nie wiem. Chyba Cicewic, no. ale nazwisko, tak. Nazwisko się pojawia w Gaci rzeczywiście. Tam też grodzisko słowiańskie, które ma starszą jeszcze historię niż te tereny, o których rozmawialiśmy przed chwilą. To jest też niezwykły rys. No, ja przyznaję, robi to na mnie wrażenie, kiedy czyta się o grodzisku słowiańskim z VIII-X wieku, więc To jest coś niezwykłego, absolutnie. I robi na mnie niesamowite wrażenie. Mamy fonbelowów, mamy podkamerów. Podkamerowie tam chyba od XIX wieku dopiero, więc to jest nieco świeższa historia. Zatrzymajmy się może kolejny cmentarz, bo ja mam taki, wiesz, tam wiadomo, że jest i Bydlino, Gałęzinowo. Alfabetycznie są te miejscowości wymienione, więc łatwo jakby sobie to poukładać.
W każdym cmentarzu można ciekawą historię opowiedzieć, prawda? Ale nie starczy nam czasu.
No więc dokładnie, nie zdążymy najzwyczajniej w świecie, więc próbuję racjonalnie podejść do tej opowieści. Spróbujmy zatrzymać się na przykład w Głobinie.
No, dobrze. Mhm. Świetny wybór. Głobino to jest cmentarz ewangelicki, założony w XIX wieku. On był powiększany kilkukrotnie. On obecnie znajduje się jakby w polu, prowadzi do niego droga. Kiedyś prowadziła do niego inna droga z drugiej strony cmentarza i biegła ona od drogi, która prowadzi tam dalej w stronę Bytowa i przechodziła obok takiego ciekawego pomnika poświęconego poległym w I wojnie światowej. I ten pomnik, on ostał się, jeszcze jest z niemieckimi napisami, także jest to pamiątka na pewno, która nie została gdzieś tam pogrzebana, tak jak wiele tych pomników. Ale wracając do cmentarza. Ten cmentarz przez w zasadzie do lat 90. nie był użytkowany, on niszczał. I dopiero w latach 90. tam pojawiły się pochówki współczesnych mieszkańców. To jest parafia Wieszyno, parafia rzymskokatolicka Wieszyno, przy czym ksiądz proboszcz rezyduje w Głobinie. I tam pojawiała się kwatera nowych nagrobków. Od lat 90. jest też ciekawa taka altanka nawet. Ciekawy forma nagrobkowa jako altanka, do której się wchodzi i tam jest nagrobek jednej pani. Są tam kwiaty, jest tam krzesło, sofa, można sobie odpocząć. A druga część jest jakby była zaniedbana do tej pory i w pewnym momencie postanowiono zrobić tam lapidarium i zebrano te wszystkie leżące czy w ziemi zakopane nagrobki, stworzono takie ładne dość lapidarium i umieszczano również tablicę upamiętniającą z napisem również w języku niemieckim.
To lapidarium chyba jest nawet uwiecznione na tym zdjęciu, które opowiada o waszej wizycie w Głobinie. Tak mi się wydaje, prawda? W tle się pojawia dookoła piękny starodrzew, a w tle to lapidarium, które przetrwało i chwała za to mieszkańcom i tym, którzy zadbali o to miejsce. To naprawdę coś, co budzi wielki szacunek i uznanie, naprawdę przyznaję. Dobrze, to jedźmy dalej, bo tutaj mamy tych opowieści całe mnóstwo. Grąsino, bo tu też fonbelowowie się pojawiają i też podkamerowie. To jest ciekawe, że oni tak jakoś razem.
Tak.
Bo jak sprzedawali wsie, to tak jakoś hurtowo? Bo zastanawiam się, jaki był mechanizm, że oni tak zamieniali się, prawda, znikał ród von Bellow, a pojawiali się podkamerowie. I to jest parę
to
takich
przykładów. Było tak, że mówimy tutaj o różnych rodach, natomiast to są też różne odgałęzienia poszczególnych rodów.
Więc... Oni byli jakoś skoligaceni? Tam były jakieś małżeństwa? Nie wiem, tak głośno myślę.
Niektórzy tak, niektórzy nie. Mhm. Na przykład ci Belowowie, którzy później zasiedlili Redencin, pochodzili gdzieś tam z Prusów Wschodnich. Tak? Mhm. Że była to na pewno taka gałąź bardzo daleka tych Belowów. Natomiast wcześniej byli tam Belowowie, którzy mieszkali tam z dziada pradziada.
No właśnie.
Także taka sytuacja. A jeśli wracając do Grąsina, bo my tak tutaj podróżujemy po tych
cmentarzach. Tak, sobie jedzie alfabetycznie, ale tak naprawdę nie idziemy jakoś tam po kolei za mapą, tylko raczej po tym kluczu, który jest, został przyjęty na stronie i mi się bardzo podobał, bo jakby mamy jasny układ, jeśli szukamy jakiejś miejscowości na przykład, to możemy ją szybko bardzo znaleźć, korzystając właśnie z układu alfabetycznego. Tu też są chyba dwa cmentarze, prawda?
W Chinie są dwa cmentarze, ale nie ma tam żadnego śladu po pochówkach rodowych. Natomiast Krąsino było podzielone na dwie części, A i B. Jedna należała do jednego rodu, druga do drugiego, do innych właścicieli. I pewnie dlatego powstały dwa cmentarze osobne, mimo że całe Krąsino należało, znaczy mieszkańcy należeli do jednej parafii, do bodaj parafii słupskiej.
Tak, do świętego Piotra w Słupsku.
I te dwa cmentarze są bardzo zaniedbane. Jeden jest w centrum wsi, to znaczy tak naprawdę za ostatnimi zabudowaniami w stronę wschodnią. I jest bardzo zarośnięty. Jak byliśmy tam we wrześniu, to rzeczywiście nie udało nam się znaleźć nagrobków, które ja eksplorując te cmentarze gdzieś w kwietniu, jeszcze dotarłem do wielu z tych nagrobków.
Coś niesamowitego, w 5 miesięcy one zniknęły?
To znaczy one zniknęły w gorzku.
Zarosły po prostu.
Zarosły. Także ciężko się dostać czasem na takie miejsca, zwłaszcza jak bujna roślinność wykwitnie, prawda?
Tak.
I tam jest ciekawy pochówek pewnego proboszcza, który z uciekinierami z Warmii przybył tutaj i tutaj zginął bodaj na tyfus. To był ksiądz katolicki, dlatego też uznano, że cały cmentarz, skoro tam jest pochowany ten ksiądz i 12 jego
Oskar Lingnau, tak się nazywał, zmarł w marcu 1945 roku i z nim pochowano 14 uchodźców z Warmii.
Uznano, że cmentarz jest katolicki.
Aha.
No, w Warmii wiadomo, była taka sytuacja, że nawet niemieckojęzyczna ludność była wyznania głównie katolickiego, rzymskokatolickiego, tak?
No, dokładnie.
Taki ewenement. Drugi cmentarz leży sobie w polu przy drodze, dość daleko od zabudowań i tam pozostały, to jest taka mała kępa drzew, tam pozostały jedynie widoczne nagrobki powojennych mieszkańców, głównie groby dziecięce. Także nie ma ani w tym pierwszym, ani w drugim, na drugim cmentarzu nie ma grobów rodowych, co ciekawe.
Tak, no właśnie. Jest cmentarz w Kaszcinie, na którym znaleźliście kości.
Jest grobowiec rozkopany, w zasadzie taka dziura zbudowany z cegieł czerwonych. I tam w środku właśnie, zresztą jak widać na zdjęciu,
tak,
znajduje się
zresztą.
Nasze tak zwana objazdówka dokumentacyjna, to były 2 dni w ciągu tych 2 dni odwiedziliśmy te wszystkie cmentarze. To była troszkę mordercza taka podróż, bo na każdy cmentarz, tak sobie licząc, mieliśmy 15-20 minut.
To jest naprawdę zabójcze tempo, trzeba przyznać.
Dotarliśmy do większości z tych cmentarzy tylko dlatego, że ja wcześniej zrobiłem sobie taki przegląd. Byłem na tych cmentarzach po prostu i wiedziałem, gdzie one mniej więcej się znajdują. Na 2 cmentarze nie udało nam się dotrzeć, ponieważ nie mogliśmy ich znaleźć w środku lasu. Było to cmentarze w Bukówce i w Rogawicy. Natomiast już po wyjeździe już wolontariuszy naszych, dotarłem tam z leśniczym z Wrześcia, który pokazał mi, oni doskonale znają swoje lasy i i wiedzą, gdzie są ślady po nagrobkach, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o Bukówkę i Rogawice, to te nagrobki zostały sprzątnięte, całkowicie ślady cmentarza się zatarły, ponieważ to jest obszar leśny. Wiadomo, tam były nowe nasadzenia. No i, ale udało nam się znaleźć jednak nagrobki i fragmenty, znaczy zarysy mogił. Także to jest ten sukces.
Ja przyznaję, że podziwiam urodę, niezwykłą urodę tego, tej inskrypcji na takim owalnym, mówię o Kaszcinie oczywiście, na takim owalnym kształcie, w owalnym kształcie, pięknie wykaligrafowany napis, Vast unser Liebling, alle Zeit.
Tak, to jest porcelanowa,
prawda?
Taka biała
z czarnym napisem. On się niebywa, w doskonałym stanie się zachował.
Tak. Być może dlatego, że przebywał długo w ziemi. Mm-hmm. No, to znaczy ludzie, którzy tam przebywali na tych cmentarzach w różnych celach po wojnie, no, różne rzeczy robili z tymi nagrobkami. Tak ze zwykłej zawiści nawet, czy z takiego aktu wandalizmu po prostu rozbijali te nagrobki, te tablice. To była taka zupełnie nieracjonalna chęć, nie wiem, zepsucia czegoś, tak? Czegoś, co ma trudny do odczytania napis, taki niezrozumiały napis, mm-hmm. kojarzący się jednak z hitleryzmem. Tak.
Tak, z wojną, z tymi ranami, które zostały zadane naszemu krajowi w czasie II wojny światowej. Niemcy nie mieli niestety dobrej prasy po II wojnie światowej i tym emocjom chyba też trudno się troszkę dziwić, bo tak po prostu było. Widząc tak. niemieckie napisy, reagowaliśmy, no, mówiąc delikatnie, alergicznie. Natomiast ja podziwiam stan, w jakim te tabliczki, te inskrypcje się zachowały, bo są absolutnie czytelne. To jest no, poruszające. To może jeszcze, zanim pojawią się wiadomości, to my sobie o Kępnie porozmawiamy. Bo tam po pierwsze mamy cmentarz rodowy, rodzina Anhaltów pojawia się. Poza tym Kępno znajduje się na rowerowym szlaku zwanym Pierścieniem Gryfitów. To też jest ciekawy rys tego miejsca. No i właśnie, i tu pojawia się, i bardzo chciałabym, Andrzeju, żebyś wspomniał coś o legendzie, o Hansie i złocie, tym złocie, które było wywożone stamtąd, bo jest tu pewna interesująca, intrygująca historia.
To znaczy...
Lubimy takie opowieści.
Ja nie jestem dobrym opowiadaczem legend, natomiast świetnymi opowiadaczami są ludzie, których spotykam i którzy opowiadają o...
Ty wolisz słuchać niż opowiadać, prawda?
Tak, dokładnie, bo ja mógłbym zacytować tę legendę z tablicy, która jest tam umieszczona, a której każdy rowerzysta może sobie przeczytać i jadąc tamtym szlakiem, i zachęcam do tego, żeby te tabliczki rzeczywiście czytać z ciekawością, aczkolwiek z takim
pewnym dystansem,
tak, bo nie wszystkie informacje są tutaj sprawdzone, a w przypadku legend to już w ogóle pokręcone.
Trzeba uważać, sytuację. Prawda? Trzeba uważać.
Nigdy nie mają jakby takiego ścisłego związku z faktami, tak?
Ja pozwolę sobie zacytować tę legendę. Anhaltowie byli bogaci, byli bogatymi ludźmi. A Hans Anhalt na wojnie no, obłowił się, mówiąc wprost, złoto, kosztowności. Odebrał je Żydom i przed śmiercią przekazał ojcu, wiedząc o no, szybkim nadejściu frontu Rosjan, mówiąc wprost, Sowietów, którzy wchodzili na te tereny. Anhalt zapakował swoje dobra na 7 furmanek i wraz z robotnikami wywiózł kosztowności w kierunku stacji Gablel, by móc przewieźć je do Ustki i zapakować na statek. Według opowiadań byłych mieszkańców furmanki wróciły bez skrzyń i robotników, a sam Anhalt kazał skarby zakopać, a robotników zgładził. Tu nie ma niestety happy endu. Smutno się kończy ta historia. W każdym razie jest to taka opowieść z tego miejsca przyniesiona. Zapomniany cmentarz w Kępnie, zwanym po niemiecku Kempen. Tak, to my teraz sobie zrobimy małą przerwę, trochę oddechu złapiemy i po wiadomościach dr Andrzej Stachowiak wraca, proszę Państwa, a my będziemy dalej podążać śladami dawnych mieszkańców ziem, które otaczają Słupsk, gminę Słupsk, mówiąc konkretniej. Będziemy na starych cmentarzach, po których czasami zostaje tylko roślinność, która jest charakterystyczna dla nekropolii, albo po prostu kępa starodrzewu, trochę lasu. I tak naprawdę trzeba popytać mieszkańców, tak jak ty to czyniłeś, Andrzeju, czy na pewno tam był cmentarz, czy na pewno tam chowano mieszkańców tej wsi. Kilkadziesiąt, ponad 30 wsi, okolice Słupska, ponad 40 zapomnianych nekropolii. Dziś zwiedzaj z Radiem Gdańsk. Zapraszam na ciąg dalszy po wiadomościach.